Jeśli chodzi o rozmowę, to nawet przypomniałaś mi takie badania, ostatnio czytałam odnośnie terapii par, którą też prowadzę. Czemu pary się rozstają, ile jest par w ogóle, jaka jest tendencja, ile jest par w Polsce na przykład, ile jest rozwodów. I tam przedstawiano takie informacje właśnie dotyczące tego, że ludzie w parach nie rozmawiają ze sobą. Do mnie jak trafiają pary na terapię, ich tak sobie analizujemy, kto kiedy o czym rozmawiał, no to okazuje się, że oni...
Niewiele o sobie wiedzą ludzie.
Często nic o sobie nie wiedzą już, albo wiedzą, no kto ma kiedy wynieść coś, że to są tak zadaniowe rzeczy. Później uciekamy do swoich komputerów, telefonów, do jakiejś gry, bo ktoś chce się odstresować, czy do tego trunku. I nikt z nim nie gada. Więc fajnie jest mi, i mam takie pacjentki, że no wie pani, ona wiecznie wychodzi ze znajomymi co weekend, to ja sobie idę, bo przecież nie będę siedział. I zamiast robić coś razem, to ja pójdę na picie z kim innym, ja z kim innym, no bo jest weekend, więc korzystamy. Później dużo par mówi o takim czymś, że tracą niedzielę i ci weekendowi alkoholicy, to myślę, że wszyscy by mi przyznali rację, że oni tracą niedzielę, no oni mają poczucie takiego straconego dnia.
Mają poczucie straconego czasu, umykającego życia bez sensu.
Że ten dzień, zazwyczaj ta niedziela w tym przypadku, to jest takie, że się dogorywa, że oni wstają o 13, o 17, o którejś, że tak jakby... I stąd, zobaczcie, wpadam w takie coś, takie domino. No zaczynają się objawy abstynencyjne, no bo dzień stracony, mam do siebie wyrzut sumienia, tu już nie mogę ich znieczulić, bo już się nie napiję, no bo jest poniedziałek. I w poniedziałek przecież nie mogę pójść do pracy po alkoholu. I to wygląda w ten sposób, no nie, że błędne koło. No to jak już jestem wściekły, to już muszę czekać później. I będę czekać do piątku. Więc te emocje we mnie się będą gromadzić, prawda? Znowu tego niezadowolenia, takiego stresu, strachu.
To jest tak, jak mówią, znów przywołam świadectwa osób, które przeszły ten najtrudniejszy czas i są na drodze trzeźwienia, że najgorsze jest to, kiedy te emocje są takie ciągle na wierzchu, że kiedy wchodzi się w etap tak zwanego suchego alkoholizmu, oni tak to nazywają, że nie pije, ale nic się nie zmieniło, kiedy nie ma tej terapii, rozmowy.
Też okazuje się wtedy, że ten trunek już tak nie
działa,
nie?
Trzeba się uczyć wtedy życia na nowo, ale warto.
Myślę, że tutaj w ogóle teraz są takie czasy, że na szczęście ta terapia zyskuje na wartości.
Tak, i mówi się o tym coraz więcej.
Tak, mówi się o tym coraz więcej. Zresztą widzę to też w gabinetach, czy tych państwowych, czy niepaństwowych.
Ludzie garną się do specjalistów.
Tak,
jak ludzie wiedzą, że mają problem, już potrafią wejść, zapukać i
zdecydowanie
i się
tak. I muszę powiedzieć, że tu nawet czy inflacja, rosnące ceny, to absolutnie...
Każdy chce się dobrze czuć.
Powiedziałabym, że to jest wręcz przeciwnie, że każdy właśnie... człowiek jest stworzony w ogóle do tego, żeby czuć się dobrze.
No jasne.
Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby czuć się źle, a przede wszystkim nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być ciągle chorzy. Dlatego, tak jak powiedziałaś, ten suchy alkoholizm, gdy już nawet ja myślę, dobra, nie piję, no to bez terapii nie pójdzie. Bo... nic się nie zmieni, oprócz tego, że pozbawię się środka, który już mi i tak nic nie daje. Bo te pierwsze kilka razy będzie okej. Natomiast później już te kolejne kroki będą już bardzo niebezpieczne.
No, panie z grup rodzinnych Al-Anon opowiadają, że na przykład najtrudniejsze sytuacje są wówczas, kiedy osoba nadużywająca alkoholu po terapii, po szpitalu, powiedzmy po leczeniu zamkniętym, wraca do domu i jest osobą zgoła inną i trudno się wtedy żyje. Zazwyczaj one w takich sytuacjach trafiają do Al-Anon, żeby nauczyć się też funkcjonować. Także to jest bardzo złożony proces.
W nowej rzeczywistości, bo też tak jak powiedziałyśmy w poprzedniej godzinie, ten system rodzinny...
Bardzo zainteresowanych zachęcam zawsze. Ostatnia środa miesiąca to są świadectwa anonimowych alkoholików, a druga środa miesiąca to są świadectwa i opowieści grup kobiet. Rodzinnych kobiet najczęściej, chociaż nie tylko. Także w tych grupach są również mężczyźni, kiedy problem dotyczy kobiety, tak jak teraz mówisz o piciu kobiet, o trudnym wychodzeniu z uzależnienia. Bo już trudno powiedzieć z nałogu, co? To nie jest tylko nałóg w tym momencie.
I tutaj ten system rodzinny to jest system, w którym to wszystko będzie się kręcić. Czy to będzie system rodziny tej wtórnej, a więc żona, mąż, dzieci, czy to będzie system rodziny pierwotnej, czyli starsi zazwyczaj rodzice plus dorosłe już dziecko używające alkoholu. I tutaj czy jedne pokolenia, czy drugie, czy ci młodsi czy starsi, każdy będzie płacił pewną cenę za to, że jest to picie, pojawia się chociażby to weekendowe. Bo tak jak powiedziałyśmy, zgodnie z tą definicją alkoholizmu, to nie musimy rozgraniczać. Nie, to ty jesteś lepszy, słuchaj, ty weekendy, tylko tak, że w licytacji to ja wygrywam. Bo nie da się tego rozgraniczyć, bo tak jakby szkody będą w jednym i w drugim życiu u obojga tych ludzi takie same. Będą poniesione straty, nie tylko stracony czas, ale stracone relacje. Być może ten potencjał, który miałabym w pracy, nigdy go nie wyzwolę przez to, że tak nie pozwolę sobie na to, prawda? I tutaj też w trakcie tego weekendowego picia jest dużo nadużyć, zwłaszcza kobiet, przez to właśnie, że czy duże korporacje, właśnie tak jak powiedziałam, gdzie te kobiety pojawiają się, mają te stanowiska. Teraz jest taki świat niestety tego internetu, że wszystko można nagrać, wszystko można sfotografować, więc czasem one dlatego trafiają, że ktoś coś na nich ma, jakieś nagranie, jakieś niechlubne zdjęcia.
To są konsekwencje tak zwanego weekendowego picia. To można cały temat
oczywiście
rozwinąć,
że nawet gdy to trwa 2 dni, to konsekwencje mogą być i rzutujące na karierę.
Na wszystko.
I rzutujące na to, kim jestem, czym się zajmuję, co robię, prawda? Zwłaszcza, że żyjemy w dobie tego internetu, gdzie telefon może stać się wielką bronią dla niektórych. I tutaj w większych miastach, gdzieś, gdzie te korporacje są tak rozwinięte, to pacjenci na to wskazują też. Do mnie przyjeżdżają też pacjenci z Warszawy, czy z innych jakichś miejscowości większych, które też z tym się borykają bardzo, prawda? Z takimi...
No to jest piętno na codzienność, na życie, prawda?
Myślę, że tak, nie da się tego zamknąć. Bo tak fajnie brzmi, weekendowe picie, czyli poniedziałek to jest nowy początek. A tutaj, tak jak powiedziałaś, to nie da się tego w ogóle zamknąć, bo to się cały czas ciągnie. Najpierw w niedzielę na to mam kaca mega, później
w no i to się odbija, także tak jak wspominasz, nie tylko w pracy, ale również pewnie w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, w środowisku. Życie się po prostu zmienia.
Cały czas się żyje w cieniu tego już, że to przejęło kontrolę nad nami i to już nie jest jakaś tam lampka wina od czasu do czasu.
Z tą świadomością i problemem. I to jest ostatni dzwonek, żeby podjąć terapię, nie odkładać.
Tak, bo
nie
czasem
czekać.
Wiesz, czasem jest tak, że człowiek ma potencjał i ma tą siłę, i on jest w stanie przez te 4-5 spotkań zaskoczyć. I wskoczyć na takie tory, że kurczę, faktycznie, że fajnie, że pani otworzyła oczy i jest w stanie się zatrzymać. I później wystarczy kilka sesji gdzieś tam, żeby sobie poukładać na przykład, że o, nie radziłem sobie ze stresem, że może mobbing, może muszę zmniejszyć godziny pracy, może muszę coś zmienić, że to jest taki punkt zwrotny. Dokładnie. A czasem jeśli widzę, że to nie działa, to normalnie wchodzimy w taką zwykłą terapię alkoholową, typową, prawda? I już się nie zastanawiamy, co z tym zrobić, jak to ma wyglądać, tylko po prostu już tutaj skupiamy się na wszystkich krokach, na wszystkich punktach, które alkoholik powinien przejść, żeby ta terapia miała jakiś tam dobry skutek na jego całe życie, no nie? Także tu, tak jak powiedziałeś, ostatni dzwonek.
Czyli tak samo jak w przypadku programu 12 kroków przy wspólnocie AA, oni przy pierwszym kroku podkreślają, przyjmują do wiadomości. I dopiero w momencie, kiedy są święcie przekonani, tu cytuję na podstawie tego, o czym bardzo często mówią w tym studiu, że są bezsilni wobec konkretnie w tym przypadku alkoholu, bo to można przełożyć na każdą dziedzinę życia, na ten internet, na ten zakupoholizm,
hazard,
wymieniać można byłoby wszystkie behawioralne. Od tego momentu, dopóki człowiek nie zda sobie z tego sprawy i sam w to nie uwierzy, właściwie terapia wtedy się zaczyna, bo tak jest tylko pseudoterapią.
Myślę, że tak, że musimy operować faktami, a więc wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I przestać też cechować ten alkohol czymś dobrym.
No tak, bo to zazwyczaj.
Jeśli odbierzemy alkoholowi tą siłę, to będzie nam wtedy łatwiej, bo świat bez alkoholu też jest piękny, wręcz powiedziałabym, że jest o wiele, wiele fajniejszy.
Ktoś powiedział, ciągle się powtarza zresztą to Boże Kadłub przysłowie, że wszystko jest dla ludzi, tylko w określonych ilościach swego czasu. Także w naszym programie, kiedy gościłam profesora Janusza Kockiego, genetyka, i panią profesor Kocką, zwracali uwagę na to, że oczywiście można to potraktować z przymrużeniem oka, aczkolwiek kwestia swoistego spojrzenia na drzewo genealogiczne, na problemy, które dotykały osób w rodzinie związane na przykład z chorobą alkoholową, to powinna się zapalić czerwona światełka czy żółta lampeczka w głowie kogoś, kto sięga raz, drugi, trzeci i już dziesiąty po ten kieliszek, że być może to jest sygnał ostrzegawczy, że warto o tym pamiętać. Także różne są formy edukacji, jak to pięknie nazwałaś, tak? To jest edukacja, taka edukacja dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, chcą pięknie żyć, nie?
Myślę, że dokładnie. Tutaj jeszcze od nadmiaru wiedzy nikomu nic się nie stało.
Warto posłuchać.
Dokładnie. To jest tak, że ja też lubię, jak pracujemy w terapii, gdy pacjent zaczyna uczyć się takiej pokory.
A poza tym nasze dzieci na nas patrzą.
Oczywiście. I to dla mnie to jest sztandarowy, w ogóle osobny temat.
Bo rozpoczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkania od problemów z dzieciakami. Przecież wiadomo, że w momencie, kiedy dorasta, to autorytety są zupełnie gdzieś tam jeszcze gdzie indziej znajdowanej, poszukuje tej tożsamości, wiedzy o świecie, o sobie. Natomiast to jest to, co jest taką stabilnym fundamentem, kiedy można przyjść do tej mamy, ojca, kiedy można porozmawiać.
Tak, bo dziecko też naśladuje, dziecko naśladuje pierwsze rodziców.
I kiedy nie zadajemy tylko pytania, co słychać w porządku w szkole, jak tylko staramy się jakoś dotrzeć, ale nie zawsze to jest takie proste. Dlatego im więcej tak cennych gości, uwag, opowieści, tym lepiej dla każdego z nas, jeśli znajdujemy czas, by o tej porze jeszcze nie spać i posłuchać. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, będących z nami.
Dokładnie, pozdrawiamy. I odsyłamy, tak jak powiedziałaś, teraz jest tak, że my możemy tę edukację dla dzieci, żeby z nimi rozmawiać, żeby im pokazywać różne rzeczy. A jak nie umiemy na przykład rozmawiać z dzieckiem, możemy sięgać po różną literaturę, która jest dostępna. Wiele jest takich pozycji
darmowych. I uczyć się całe życie.
Tak. Są też takie księgarnie dla dzieci, gdzie my możemy te książki, takie fajnych psychologów dziecięcych sobie kupić i na nich bazować, gdzie mają fajne obrazki, gdzie ta edukacja naprawdę jest od takiego małego dzieciaczka. I tam o tych emocjach uczyć się razem z tym naszym dzieckiem, bo jeśli my gdzieś tam się zapędziliśmy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
zawsze jest,
spróbować. Tak.
Jutro będzie kolejny dzień, prawda? I zawsze jest szansa, żeby
można
coś jeszcze
próbować.
Zmienić i powiększyć nasz zasób wiedzy, doświadczeń. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że gościłam panią Katarzynę Walczewską, psychoterapeutę, terapeutę uzależnień, zawsze pogodnie, optymistycznie spoglądającą na życie z nadzieją. Dziękuję, Kasiu, za twoją obecność.
Dziękuję państwu, dziękuję ci, Ewo, i dobranoc.
Poza terapeutą to także mamą z doświadczeniami.
No tak.
Wszystkich państwa serdecznie
życzymy
pozdrawiamy.
Dobrej nocy.
Spokojnej nocy.